W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Prezydent Polski w poniedziałek zabrał głos podczas debaty poświęconej 75. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Andrzej Duda podkreślił, że tak jak 75 lat temu Polska walczyła o świat bez dominacji jednych państw nad drugimi, tak dąży do tego samego, aktywnie uczestnicząc w pracach ONZ. W związku z pandemią podczas tegorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego oraz debat uczestnicy dyskusji, szefowie państw i rządów oraz ministrowie mogli nagrać wystąpienia. Były one odtwarzane na sali obrad po wprowadzeniu obecnego tam przedstawiciela danego kraju przy ONZ. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wystąpienie od odniesienia do historii II wojny światowej, napaści niemieckiej, a potem sowieckiej na Rzeczpospolitą.
Polska podzielona pomiędzy agresorów nigdy się nie poddała. Jej żołnierze walczyli od pierwszego do ostatniego dnia w tym najokrutniejszym w historii świata konflikcie zbrojnym na wszystkich jego frontach. Końcowo zostaliśmy uznani za członka założyciela ONZ, ale polskiej chorągwi zabrakło 26 czerwca 1945 roku w San Francisco. Nasz kraj nie brał udziału w tej konferencji. Stało się tak dlatego, że zakończenie II wojny światowej nie oznaczało dla Polski pełnej wolności. Symboliczny dla polskiego losu jest fakt, że to osobisty sprzeciw Józefa Stalina skutkował nieobecnością polskiej delegacji 75 lat temu w San Francisco.
Polski przywódca, mówiąc o osiągnięciach naszego kraju w dziedzinie prawa międzynarodowego, wskazał m.in. uchwalenie przez ONZ Konwencji o prawach człowieka. Podkreślił, że głównym przesłaniem obecności Polski w Radzie Bezpieczeństwa jest idea pokój przez prawo.
To z inicjatywy Polski oraz Wielkiej Brytanii. 20 czerwca 2019 roku Rada Bezpieczeństwa jednogłośnie przyjęła pierwszą w historii rezolucję dotyczącą osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych. Podobnie z inicjatywy Polski w maju ubiegłego roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Przemocy na tle religijnym. Obecnie kontynuujemy naszą misję, promując fundamentalne dla nas wartości w Radzie Praw Człowieka, w której będziemy zasiadać do 2022 roku. We wszystkich naszych aktywnościach na forum ONZ kierujemy się zasadą, że tylko stosunki międzynarodowe oparte o pryncypia i normy prawa międzynarodowego mogą przynieść światu pokój.
Prezydent podkreślił też polski wkład w międzynarodowe wysiłki w walce ze zmianami klimatycznymi. Przypomniał, że w ostatnich latach Polska trzykrotnie gościła konferencje klimatyczne ONZ. Realizacja decyzji kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości będzie miała miejsce w tym tygodniu, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł w kierownictwie PiS-u. Poniedziałkowe, niemal trzygodzinne spotkanie dotyczyło przyszłości Zjednoczonej Prawicy i dalszej obecności w rządzie polityków Porozumienia i Solidarnej Polski. Rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu zostały zawieszone po tym, jak Solidarna Polska opowiedziała się przeciw noweli o ochronie zwierząt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek przed południem w Sejmie szef klubu PiS-u Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom, że parę godzin po spotkaniu kierownictwa PiS-u pewnie zostaną podjęte decyzje co do dalszego kształtu koalicji.
Małe partyjki, które wchodzą w skład Zjednoczonej Koalicji, muszą troszkę utemperować swoje apetyty i jeżeli to zrobią, jeżeli zrozumieją powagę sytuacji, swojej oczywiście sytuacji, no to będziemy próbowali się jeszcze porozumieć.
W spotkaniu kierownictwa PiS-u brali udział najważniejsi politycy partii, w tym prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Jak napisała po rozmowach rzecznik PiS-u Anita Czerwińska, podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach. Dodała, że o szczegółach Prawo i Sprawiedliwość poinformuje w stosownym czasie. A według mediów planowane jest jeszcze w tym tygodniu spotkanie prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z liderem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo obejmie udział w dwóch złożach na szelfie norweskim, poinformował na konferencji w poniedziałek prezes spółki Jerzy Kwieciński. Dzięki przejęciu produkcja gazu z norweskich koncesji PGNiG osiągnie w przyszłym roku 900 milionów metrów sześciennych rocznie. W jednym złożu PGNiG przejmie prawie 6,45% udziałów, a w drugim ponad 3%. Operatorem złóż jest norweski potentat Equinor. To przejęcie to znaczący wzrost wydobycia węglowodorów przez naszą spółkę, zaznaczył prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.
Nasze plany zakładały osiągnięcie 0,7 miliarda metrów sześciennych w przyszłym roku. Dzięki tej akwizycji nasze wydobycie znacząco wzrośnie i osiągnie w przyszłym roku 0,9 miliarda metrów sześciennych. Są to złoża produkcyjne, czyli tam już są wydobywane węglowodory. Przede wszystkim to jest gaz, a więc to są tego typu złoża, które dla nas są bardzo ważne. I również są to tego typu złoża, z których gaz w przyszłości będzie mógł być pompowany do naszego rurociągu bałtyckiego, czyli do Baltic Pipe.
Do finalizacji transakcji wymagana jest jeszcze zgoda norweskiej administracji. Po zatwierdzeniu akwizycji PGNiG będzie posiadać udziały w 32 koncesjach na norweskim szelfie kontynentalnym. Transseksualizm z perspektywy zdrowotnej, społecznej i prawnej. Raport na ten temat przygotował Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dodatkowo Instytut zorganizował debatę z udziałem ekspertów, a więcej na ten temat w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Transseksualizm to zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób zaburzenie psychiczne. Wiele badań wskazuje, że u większości cierpiących z powodu transseksualizmu występują także inne zaburzenia, w tym między innymi zaburzenia osobowości, nastroju, zaburzenia dysocjacyjne czy psychotyczne. Chociaż dane statystyczne jasno wskazują, że transseksualizm występuje w społeczeństwach w stopniu marginalnym, to coraz wyraźniej podejmowane są działania mające na celu normalizację tego zjawiska w odbiorze społecznym. Jak wskazał w czasie debaty doradca prezydenta Andrzeja Dudy, socjolog profesor Andrzej Zybertowicz, narzędziem wpisania do kanonu skrajności jest przede wszystkim globalizacja.
Zachowania, postawy, które przez tysiąclecia były gdzieś na marginesach życia społecznego, za pomocą różnych mechanizmów ostracyzmu były spychane, zaczęły się pojawiać jakby w tej wspólnej przestrzeni. I to jest jakby nowe zjawisko kulturowe. Coś, co przez tysiąclecia było pewnym marginesem, tu staje się istotne. Wszyscy badacze, którzy uczciwie próbują zbadać częstotliwość występowania problemów transgenderowych czy zachowań transgenderowych, mają problem z definicją.
Warto zaznaczyć, że ze względu na obecne standardy stawia się raczej na tak zwaną zmianę płci niż terapię mającą na celu poprawę akceptacji własnej płci. W tym kontekście szczególnym wyzwaniem staje się możliwość realnej pomocy osobom dotkniętym tym zaburzeniem zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną. Instytut Ordo Iuris zaznacza, że zjawisko transseksualizmu nie jest problemem ostatecznie zbadanym i zamkniętym. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Sąd okręgowy w Warszawie odmówił przekazania małżeństwa, które zabrało cierpiącego na autyzm syna z niderlandzkiej placówki i przyjechało z nim z Holandii do Polski. Para jest ścigana europejskim nakazem aresztowania. Postępowanie władz holenderskich należy ocenić jako skrajnie nieludzkie i barbarzyńskie, powiedział sędzia. Wskazał również, że odebranie dziecka rodzicom wbrew interesowi i dobru dziecka stanowi obrazę przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka. Rodzina zostanie w Polsce, będzie czekać na decyzję o azylu. Jeden z pełnomocników, mecenas Bartosz Lewandowski, wskazuje na korzyści płynące z orzeczenia sądu okręgowego.
To orzeczenie dzisiaj, które było w gruncie rzeczy miażdżące ze strony holenderskiej, zarówno w aspekcie tym instytucjonalnym, formalnym, jak również i w tym konkretnym, które dotyczy postępowania z Martinem i z jego rodzicami, daje nam bardzo dobrą podstawę do tego, żeby w postępowaniu przed sądem rodzinnym wykazywać to oczywiste nierespektowanie praw rodziców w Holandii, a co powinno skutkować, zgodnie z naszym stanowiskiem, uznania za niewykonalne tych orzeczeń sądów holenderskich. Więc to postępowanie dzisiaj z takim, przyznam się, zaskakującym dla nas orzeczeniem, ponieważ sąd w gruncie rzeczy podjął się oskarżenia bezpośredniego władz holenderskich za nierespektowanie praw i wolności gwarantowanych międzynarodowo. I to uzasadnienie jest dla nas bardzo dobre w kontekście tej kolejnej sprawy.
Dziecko zostało odebrane z rodzinnego domu i umieszczone w internacie. Rodzice walczyli o syna, wskazując, że ma ciężkie zaburzenia rozwojowe i powinien być poddany terapii. Przez pierwsze 13 miesięcy rodzicom zabroniono jakiegokolwiek kontaktu z synem. Dopiero po ponad roku małżeństwu pozwolono widywać synka raz w miesiącu przez około 3 godziny. W czerwcu małżeństwo zabrało 7-letniego syna i przyjechało do Polski. Poniedziałkowy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest nieprawomocny. Zażalenie mogą złożyć obie strony. Pełnomocnicy jednak zapewnili dziennikarzy, że nie będą tego robić. W Sokółce na Podlasiu poświęcono i odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary obławy augustowskiej sprzed 75 lat, największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Obława przeprowadzona w lipcu 1945 roku przez oddziały NKWD i SMIERSZ była wymierzona przeciwko podziemiu niepodległościowemu. Zginęło co najmniej około 600 osób. Nie wiadomo, gdzie są ich groby. Poniedziałkowe uroczystości upamiętniające ofiary rozpoczęły się przy ołtarzu polowym na placu Czerwcu przy kościele świętego Antoniego Padewskiego. Centralnym punktem była msza święta sprawowana w intencji ojczyzny. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął poseł PiSu z Podlasia Jarosław Zieliński. Polityk w przemówieniu mówił o celach, jakie oprawcy chcieli zrealizować poprzez obławę.
Nie ma wątpliwości, że podłożem tego ludobójstwa było to, żeby spacyfikować północno-wschodnią część Polski, a poza czterema powiatami augustowskim, suwalskim, sejneńskim i sokulskim ta operacja została także przeprowadzona na terenie wykraczającym poza dzisiejsze terytorium Rzeczypospolitej. Jej celem było pełne podporządkowanie tego terenu sowieckiej komunistycznej władzy. Dotknęła ta zbrodnia żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy Płakowskiego Podziemia Niepodległościowego i ich rodzin.
W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele prezydenta Rzeczpospolitej, władz wojewódzkich, lokalnych oraz parlamentarzyści i służby mundurowe, młodzież z klas mundurowych i mieszkańcy. List do uczestników skierowali prezes PiSu Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska spotkała się w poniedziałek w Brukseli z ministrami spraw zagranicznych Unii Europejskiej, szefem unijnej dyplomacji i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Wzięła też udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Cichanouska apelowała o stworzenie międzynarodowej koalicji, która ma ułatwić negocjacje między Radą Koordynacyjną a prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin oraz były europoseł Bogusław Rogalski, komentując tę sytuację, ocenił w aktualnościach dnia, że państwa Zachodu, w tym Polska, połknęły przynętę rzuconą przez Władimira Putina.
Proszę zauważyć, że nie wysłano na Białoruś żadnego obserwatora. Szkoda, bo dzięki temu wiedzielibyśmy w 100%, jak wyglądały te wybory. Później wykorzystano tę całą sytuację do ostrego zareagowania na to, co stało się na Białorusi, pozostawiając Łukaszence tylko jedną drogę wyjścia z tej skomplikowanej sytuacji, czyli drogę wschodnią, prorosyjską. Przekonuje mnie do tego, że ten scenariusz moim zdaniem został napisany misternie przez Putina, ponieważ jest taka stara rzymska maksyma. Ten uczynił, kto odniósł korzyść. Na całym tym zamieszaniu na Białorusi czy wokół Białorusi korzysta tylko jedno państwo i tylko jeden polityk. Korzysta z tego tak naprawdę Rosja, która od dawna chciała Białoruś uczynić swoją wyłączną strefą wpływów.
Szef Europarlamentu Dawid Sassoli po spotkaniu z Cichanouską mówił, że Parlament Europejski odrzuca wyniki wyborów na Białorusi i będzie nadal wspierał obywateli tego kraju. Nie uznajemy Aleksandra Łukaszenki za prawowicie wybranego prezydenta, oświadczył z kolei szef unijnej dyplomacji po posiedzeniu unijnych ministrów spraw zagranicznych. Wobec braku porozumienia w sprawie sankcji sprawą tą zajmie się szczyt Unii Europejskiej. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.